wizja Kościoła i bardzo mocno to zaznacza i wcale się nie dziwię, bo ustalenie wizji Kościoła jest czymś bardzo ważnym. Jeśli nie ma precyzyjnej, konkretnie nazwanej wizji Kościoła, to powiem wam, że z czasem Kościół staje się takim freestylem i zaczyna się rozjeżdżać, nie? I ważne jest właśnie określenie wizji, określenie celów, że jeśli tego nie ma, to naprawdę gdzieś po prostu fundament się burzy. Kiedy modliłem się do Boga wczoraj o kazanie, bo ja mam akurat tak, że dzień przed się przygotowuję, inni mają miesiąc, tam, każdy ma jakiś swój styl. Ja mam zawsze soboty, czyli przed niedzielą. I powiem wam, że odebrałem takie słowo, jest więcej. I ostatnio była seria konferencji w Polsce pod tą nazwą, jest więcej. Przyjeżdżali różni mężowie Boży. I kiedy wczoraj się modliłem, to jakby Bóg wskazał mi to, że jest więcej dla każdego z nas w Bogu, w Chrystusie. Jest więcej w relacji z Jezusem. Jest więcej w życiu Kościoła, które zaczynamy. Ale do tego słowa Bóg mi dał dziwne fragmenty. Chciałbym przeczytać fragmenty, jakie Bóg mi dał do tego słowa jest więcej. Pierwszy to jest z listu do Koryntian 1:27-29.
Ile jeszcze raz?
Pierwszy rozdział, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 27 do 29. Jak ma ktoś Biblię, może otworzyć. I ten werset mówi tak. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Kolejny fragment jest z Mateusza 13:31-32. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycznego, który wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem tak, iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Jezus też opowiedział taką przypowieść o sługach, I mówił, że Pan powierzył im niewielkie służby. I kiedy przyszedł, to ocenił ich wierność. I Bóg powiedział tak, w małych rzeczach byłeś wiernych, postawię cię nad wielkimi. I kiedy sobie te trzy fragmenty rozważałem, to widzę, że człowiek, który jest niczym, najmniejsze ziarnko, najmniejsza służba. Z najmniejszych, pozornie na pierwszy rzut oka nieistotnych rzeczy wyrasta coś tak potężnego, jeśli jest połączone z relacją z Chrystusem, że człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć. Ja jestem chrześcijaninem od ponad 12 lat i widzę, że ta zasada o ziarnku bardzo mocno działa w życiu ludzi. Że bardzo wielkie służby albo potężna relacja z Bogiem, gdzie człowiek dotyka się osoby Jezusa tak, że po jego życiu naprawdę to widać i czuć, zaczyna się od rzeczy bardzo małych i bardzo nieistotnych. I chciałbym trochę powiedzieć o tej przypowieści o ziarnku. I wiecie, dla mnie jest to taki obraz Jezusa Chrystusa. Wierzę, że ta przypowieść mówi o Jezusie, ponieważ Jezus te 2000 lat temu urodził się w Betlejem. Kiedy głosił w swoim mieście, to ludzie, którzy byli bliscy, to mówili mu, kto to jest? To jest Jezus, znamy jego rodzinę, to po prostu taki zwykły człowiek. Co on może nam powiedzieć? Dla tych ludzi był jak jakieś nieistotne ziarnko i chcieli przejść obok niego. Faryzeusze, którzy mieli swoją potężną świątynię, to oni myśleli, że to, co oni budują, to jest potężne drzewo. Ale mamy 2000 lat później, świątynia w Jerozolimie jest zburzona. O faryzeuszach z tamtych lat nie pamiętamy, ale Jezus umarł, tak jak ziarnko umarł. 2000 lat później jest jego potężny kościół na całym świecie, który non-stop się rozwija i drzewo, które nazwę kościół rośnie. W wielu krajach jest potężne przebudzenie, gdzie są nawet potężne prześladowania. Chrześcijaństwo rozwija się jak zaraza. I to jest niesamowity obraz tego, co dzieje się z życiem człowieka, z życiem kościoła, z życiem osoby, która powierzy całe serce swoje Jezusowi, Jego uczyni celem i pójdzie za Nim. Może obumrze. Może będzie skreślone, ale Bóg wzbudzi z tego potężne drzewo. Słyszałem inną interpretację, że Kościół Dziejów Apostolskich, dzisiaj często mówi się o tym, że ludzie tęsknią za Kościołem Dziejów Apostolskich, gdzie działy się potężne znaki i cuda. I wiecie, jest to Kościół Dziejów Apostolskich jest jak ziarnko, które obumarło na wiele lat. Biblia była zakazana, chrześcijaństwo to było ciemnogród, to była tylko religia, która była religią państwową. Za bardzo nic nie miała wspólnego z żywym Jezusem Chrystusem. Chyba w 1600 czy 1500 którymś zaczyna się reformacja. I Kościół powoli zaczyna znowu odradzać się i powstawać. Więc jeśli Kościół Dziejów Apostolskich był tylko ziarnkiem, to drzewo, które teraz wyrasta po tym obumarciu, wierzę w to, że Kościół tych czasów ostatecznych będzie potężny w swojej mocy, w swojej sile, w świadectwie o Jezusie. Podkreślę jeszcze raz. Świadectwie o Jezusie Chrystusie. A nie tylko o znakach i cudach, nie tylko o tym, że chrześcijaństwo jest fajne, bo osoba Jezusa Chrystusa jest najważniejsza. On sam jako Bóg. Często właśnie słyszę, że mówi się i jest zachwyt nad znakami i cudami, ale kiedy powiem wam, że kiedy spędzam osobisty czas z Jezusem, przychodzę i rozmawiam z Nim, to mówię, Boże, Twoje znaki i cuda, które są piękne, które są wspaniałe, które się modlę i mam pragnienie tego, ale przy Tobie to jest tylko mała część tego, kim jesteś. Bo Ty, Jezu, jesteś najwspanialszy, jesteś wszystkim. Jezus jest doskonały, Jezus jest naszym Bogiem. I przyszło mi takie jedno świadectwo, tutaj wiem, że Dorota zna Artura Kacprzaka i to był taki człowiek ziarnko. On został misjonarzem w małym 17-tysięcznym miasteczku w Polsce i pamiętam, że kiedy pojechał tam, to nie wierzył, że mu cokolwiek się uda. Był w miasteczku, gdzie nie ma ani jednego wierzącego. Inni ludzie, którzy mieli doświadczenie z misją, mówili, chłopie, się nie uda. Po prostu machali ręką. Ale kiedy on wyjeżdżał do tego miasteczka, to odebrał takie słowo z Biblii, nie pamiętam w jakiej jest księdze, ale które mówi coś takiego. Nie dzięki mocy i dzięki sile, lecz dzięki memu duchowi to się stanie, mówi Pan. Wiecie, ostatnio rozmawiałem z Arturem kilka miesięcy temu. Jest tam duży kościół, który się rozwija bardzo konkretnie. Naprawdę jest dla mnie wzorem ta wspólnota, która powstaje. Widzę pragnienie ludzi, którzy mają pragnienie do misji. Chcą oddawać swoje życie, by zakładać kościoły w naszym kraju i chcą to robić. I Artur mi mówił, wiesz co, kiedy tu przyjechałem, to miałem depresję. Zacząłem zakładać kościół w zimę. Wyszedłem na spacer i nikogo nie spotkałem. Poszedłem do knajpy na kawę i nikogo tam nie było. Mówił, że myślał sobie, Boże, co ja tutaj robię? Gdzie ja w ogóle jestem? Mówił, że zaczęły przychodzić mu myśli, które mówiły, no to fajnie, znalazłeś sobie sposób na życie, jesteś misjonarzem, różne instytucje cię sponsorują. Ale cały czas wracał do swojej motywacji. Chcę kochać Jezusa, chcę, by Jego Kościół rósł. I kilka lat później założył wspólnotę, gdzie jest już w tej wspólnocie około chyba 40 osób. Ludzi, którzy... Kościół, który powstał od zera, który założyła jedna osoba, która pojechała do jednego małego miasteczka. Ziarnko wpadło do ziemi. I Bóg zaczął tworzyć ze służby Artura pewne drzewo. I wierzę, że kiedy my poddajemy nasze serce Panu Jezusowi, to Bóg również czyni tak z naszym życiem. I wierzę w to, że z tą wspólnotą, którą tutaj zakładamy, Bóg chce zrobić z nas potężne drzewo. I w tym fragmencie jest napisane, że ptaki podniebne kryją się w liściach tego drzewa. Ja jestem osobą, która skryła się kiedyś pod liściem tego drzewa. Moje życie zmieniło się poprzez to, że trafiłem do kościoła, że ludzie z kościoła wyciągnęli do mnie ręce, kiedy byłem tak poschizowany i nie miałem już sam nadziei dla siebie. I Bóg nas do tego powołuje, byśmy wciągali ludzi, żeby ich życie było ratowane, by ludzie, którzy są poranieni, którym po prostu jest ciężko w życiu, mogli odnaleźć schronienie w tym drzewie, pod tymi liściami. Ja pracuję w takiej fundacji Głos Ewangelii, bardziej może teraz współpracuję niż pracuję, bo nie pracuję na cały etat. Jeżdżę z takim moim bardzo dobrym kolegą, Adamem Sokołem. Powiem wam, że to jest człowiek, którego życie można powiedzieć, że już od początku było skreślone, bo urodził się w patologicznej rodzinie. Tata alkoholik, który chlał bardzo mocno. Często były tam jakieś bójki i jego tata umarł, kiedy miał 12 lat, jego mama umarła, kiedy miał 18 lat. On wkręcił się w okultyzm, w narkotyki, brał bardzo dużo narkotyków, pił bardzo dużo alkoholu. Wiecie, jego życie to były zgliszcza. Tak bardzo wyeksploatował swój organizm, że w wieku 21 lat miał zawał serca z powodu picia i ćpania. Miał wiele prób samobójczych, gdzie po prostu próbował się wieszać. Myśli samobójcze, mówił, że u niego była norma, i myśli samobójcze porównywał do tego, jakby stado kruków non-stop krążyło nad jego głową i krakało, i po prostu to było jego funkcjonowanie. I któregoś dnia pewien ksiądz dał mu Nowy Testament. Wiecie, Adam to nie był religijny człowiek, on religia, chrześcijaństwo kojarzyło mu się z manipulacją drugim człowiekiem. Ale mówił, że któregoś dnia, siedząc w domu, było nudno, otworzył piwo, zapalił papierosa, usiadł w fotelu i otworzył Nowy Testament i zaczął czytać od Ewangelii Mateusza, Ewangelię Marka. I mówił, że to, co działo się wtedy w jego życiu, to, że kiedy czytał Nowy Testament, to te myśli samobójcze gdzieś odchodziły. Mówił, że podczas czytania Nowego Testamentu doświadczał ulgi i dlatego go czytał. I kiedy przeczytał cztery Ewangelie, to miał wizję. Mówił, że zobaczył scenę z ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. To jak był w Getsemane, jak był ukrzyżowany i widział te wszystkie sceny. A potem dostał drugą wizję. Widział wszystkie swoje grzechy, wszystkie swoje czarne sprawki, które robił. Mówił, że w pewnym momencie te dwie wizje nałożyły się na siebie i zrozumiał, o co chodzi w Ewangelii. I uwierzył. Mówił, że wtedy usiadł i mówi, nie wie ile to trwało, ale powiedział, Jezu Chryste, kiedy już zrozumiał Ewangelię, powiedział, Jezu Chryste, przepraszam Ciebie za to. I mówił, że trwało to wiele czasu, kiedy wyznawał Bogu grzechy. I życie Adama się zmieniło. Dzisiaj jest już chyba od 20 lat osobą czystą, trzeźwą, osobą, która przynosi owoc w życie innych osób. I kiedy byśmy spojrzeli na początek jego życia, to łatwo go było skreślić. Z tego gościa nic nie będzie. Nie dość, że się urodził w bardzo złej rodzinie, to jeszcze sam zaczął robić rzeczy, które go szybko niszczą. Zawalał szkołę, ale przyszedł do Jezusa Chrystusa, poddał mu swoje serce. To jest to, co Bóg zrobił z jego życiem, to zaczął czynić z jego życia drzewo. Wymazał ten cały syf, który tam był. I to jest ten element, który naprawdę, kiedy wnosimy w swoje życie, to powoduje potężne cuda. Nie wiem, czy pamiętacie, Sebastian, kiedy głosił tydzień temu kazanie, wspomniał o kimś takim jak brat Andrew. I chciałbym wam o nim opowiedzieć, bo to jest taki naprawdę bardzo dobry przykład człowieka, że przez jego osobiste życie, był to zwykły człowiek, który mieszkał na wsi, Bóg stworzył potężne drzewo w postaci potężnej służby. I brat Andrew mieszkał w Holandii, nawrócił się, poszedł do szkoły misyjnej i mówił, że w tamtym czasie wszyscy misjonarze jeździli na zachód. Były to lata 40., 50. I mówił, że ale w jego sercu było takie pragnienie, żeby pojechać na wschód. Żeby pojechać do Polski, żeby pojechać do Rosji. W tym czasie była żelazna zasłona, nie można było łatwo przyjechać do tych krajów. Ale mówi, że było w nim to pragnienie, ale nie podzielił się nawet ze swoimi wykładowcami, mówił, bo wiedziałem, że od razu by mi to wybili z głowy. Wiecie, Bóg wzbudził jego służbę w bardzo ciekawy sposób, bo któregoś dnia znalazł czasopismo. I w tym czasopiśmie było napisane, że jest potężny festiwal komunizmu w 1955 roku. I było napisane, że 93 miliony młodych ludzi będzie szło w jakiejś paradzie. I on sobie pomyślał, kurczę, jak to jest? Jak to komuniści mogli zrobić, że zorganizowali 93 miliony młodych ludzi? A my mamy na grupce młodzieżowej 15 osób, które i tak ledwo się trzymają. A komuniści 93 miliony. Mówi, muszę pojechać, zobaczyć, jak tam jest. Wiecie, napisał do jakichś władz, ten festiwal był w Polsce wtedy.
Festiwal Młodzieży.
Tak, 55 rok. Pojechał tam, był na tym festiwalu i mówił, że widział młodych ludzi z transparentami, z chorągwiami, które szło uśmiechnięcie. On mówi, że stał ze swoją małą Biblią i Bóg powiedział do niego coś takiego. Każde kolano ugnie się przed imieniem Jezus. Ugnie się kolano komunizmu, ugnie się kolano faszyzmu, ugnie się kolano liberalizmu, ugnie się kolano każdego stronnictwa i każdy odda chwałę Jezusowi. A drugie słowo Bóg mu powiedział i powołał go właśnie w Polsce w roku 55. Powiedział mu tak. Przemówił do niego przez werset z Apokalipsy. Idź i umocnij to, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Bóg powiedział, Jezus powiedział to w wizji do jednego z kościołów. I brat Andrew odczytał to, że Bóg wzywa go, aby on docierał do kościołów, do ludzi, którzy są bardzo mocno prześladowani za wiarę, aby dotarł do nich jako misjonarz z zachodu, aby mógł im przynieść pomoc, aby mógł też przynieść dla kościoła z zachodu relacje, co się dzieje w kościołach, które są bardzo zamknięte. I od tamtej pory miał samochód, małego garbusa, zapakowywał go Bibliami i jeździł do różnych krajów. Wiecie, mówił, że kiedy przejeżdżał przez granicę, to modlił się w taki sposób. Mówił, Panie Jezu, Ty otwierałeś ludziom oczy, ale ja teraz się modlę, abyś Ty zamykał ludziom oczy, aby nie widzieli, co wiozę. I często brał Biblię i kładł przed na oknie, przed oknem, na tej, jak to się, na tej tapicerce, na desce. Mówił, że często strażnicy po prostu trzepali jego samochód, który był wypełniony Bibliami i nie znajdowali nic. Pomimo, że on mówi, że nawet nie ukrywał, bo nie dawał rady. Bóg go przepuszczał. Mówił, że był taki moment, że któregoś dnia jakiś strażnik na niego tak bardzo się zdenerwował, że na każdej stronie czerwoną pieczątką wbijał mu persona non grata. Nie możesz wjechać do tego kraju. I tak mu po prostu po całym paszporcie tą pieczątką poprzejeżdżał. I on i tak wjechał. Dlatego, bo Bóg mu otwierał drzwi. I dzisiaj służba organizacji Open Doors, bo on był założycielem, jeden gość, który jeździł przez wiele lat sam swoim garbusem, przewoził Biblię i mówił o tym, co się dzieje w Polsce, gdzie oficjalny kościół wyglądał ładnie, ale mówił, że kiedy rozmawiał z ludźmi wierzącymi w naszym kraju w tamtych czasach, to naprawdę kościół był zniewolony. Jeździł do Rosji, do Czech, do różnych krajów. I dzisiaj jest to potężna organizacja, która wspiera kościół prześladowany, karmi, która prowadzi różnego rodzaju kursy. My dzięki temu mamy konkretne informacje, co się dzieje w kościołach podziemnych, jakie dzieją się tam cuda i znaki, jak kościół podziemny wzrasta, a kościół prześladowany i podziemny jest to kościół, który rozwija się najbardziej na świecie, najszybciej. I to jest niesamowite. I to był jeden zwykły, prosty człowiek, nie jakiś tam wielki superhero, tylko gość taki jak my. Prosty człowiek ze wsi, który powiedział, Jezu Chryste, chcę Ci służyć. Kiedy Bóg zaczął wkładać w jego serce różne marzenia, to on zaczął realizować te marzenia prostymi metodami. Czyli wziął swój samochodzik, wpakował tam na początku niewiele Biblii i pojechał. I w tych podróżach działo się mnóstwo ciekawych rzeczy, bo Bóg był z nim. Stał się wielkim drzewem i właśnie, ja wierzę w to, że Bóg moje życie chce uczynić takim drzewem. I ostatnio właśnie, nawet tydzień temu, z Dorotą trochę się tym dzieliłem, że kiedy modlę się, to jakby Jezus mi mówi, synu, jest więcej dla ciebie niż to, co doświadczyłeś dzisiaj. Jest więcej dla ciebie w relacji, w społeczności ze mną. Ty jeszcze mnie nie odkryłeś. Jeszcze tak naprawdę nie wiesz, kim do końca jest Jezus Chrystus. Ostatnio czytałem list do Efezjan i powiem wam, słowa o Chrystusie przygwoździły mnie tak mocno, że szok. List do Efezjan mówi właśnie dużo o osobie Jezusa i mówi, jak niezgłębiona jest osoba Chrystusa, jak wielkim skarbem jest, że w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby. Apostoł Paweł modli się o Efezjan i mówi, że modli się, abyśmy poznali, jaka jest głębokość, szerokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Kiedy sobie to czytam, to mówię, Boże, to jest w ogóle szok. To, co ja wiem, to, co doświadczyłem z Tobą, a naprawdę doświadczyłem z Bogiem sytuacji, gdzie moje życie po prostu było rozpuszczone jak wosk, to jest we mnie nadzieja i wiara. Naprawdę wierzę w to, że nie człowiek, ale w psalmie 62 jest napisane tak. Raz przemówił Bóg, a dwa razy go usłyszałem, że wszelka moc należy do Boga, nie do człowieka, nie do okoliczności. Kiedy miałem 19 lat, to już myślałem, że mnie w życiu nic dobrego nie spotka. Ja może nie chcę opowiadać tych wszystkich historii, ale zajmowałem się okultyzmem, wywoływaniem duchów i bardzo mocno w to wierzyłem. Wierzyłem w świat duchowy i ten świat duchowy zaczął mnie konkretnie niszczyć. Ponadto narkotyki, alkohol, relacje z rodzicami, które były tylko oficjalne. I kiedy miałem 19 lat, to moje myślenie było takie. Mnie w życiu już nic dobrego nie spotka. Ja już sam przekreśliłem swoje życie. W liście do Koryntian jest napisane, że zechciało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Byłem w piwnicy któregoś dnia pijany z moimi znajomymi. Upiłem się wtedy tanim winem za 5 zł. I kiedy byłem pijany, przyszła tam nasza koleżanka i powiedziała, chłopaki, ja już nie palę marihuany, bo Jezus zmienił moje życie. I skierowała swój palec w moją stronę i mówi, Jacek, chcesz, żeby Bóg zmienił twoje życie? Ja pamiętam, że powiedziałem do niej, wiesz co, chciałbym, żeby moje życie się zmieniło, ale dla mnie już nie ma szansy. Chwała Bogu, że się myliłem. Od tamtej pory właśnie ta moja koleżanka zabrała mnie do Giżycka. Wtedy w Giżycku były robione w kościele baptystów 3 dniówki, które organizował Leszek Korzeniecki. I tam poznałem ludzi wierzących, którzy głosili mi, położyli na mnie ręce, zaczęli się o mnie modlić. Wypędzili we mnie demony. Kiedy modlili się o mnie, były manifestacje różnego rodzaju. Nawet nie wiedziałem. Wiecie, przez wiele lat miałem problemy natury demonicznej. Ja myślałem, że po prostu już taki jestem. Działy się dziwne rzeczy w nocy. Przychodziły jakieś dziwne postacie. Słyszałem jakieś głosy, krzyki. Ja po prostu dzieliłem się z moimi znajomymi, którzy tego nie rozumieli. Ja po prostu to zaakceptowałem. Moje życie tak wygląda. To jest po prostu coś takiego, co mam i nie wiedziałem, że mogę być od tego wolny. Kiedy ci ludzie położyli na mnie ręce i pomodlili się te 12 lat temu, to zostałem uwolniony. Nie mam dzisiaj żadnych jakichś paraliży, schiz, obecności czy tego typu rzeczy. Jestem 12 lat wierzący. Zawsze w szkole podstawowej byłem bardzo złym uczniem. Moje świadectwo to 2-3, 2-2, koniec. Zachowanie poprawne.
Też miał.
No i intelektualnie to po prostu zawsze był taki kurczę, idiot. Często mówili nauczyciel do mnie, ty tumanie, ty tam, no Nerkowski to znowu. Powiem wam, że kiedy nawróciłem się do Pana Jezusa, to poszedłem na studia. Pamiętam pierwszy raz, kiedy wszedłem na uczelnię i zobaczyłem jakiś tam napis po łacinie, zobaczyłem tych ludzi, tą całą posesję, to myślałem, Boże, co ja tutaj robię? To jest dla mądrych ludzi, nie dla takiego kogoś jak ja. W ogóle nawet nie umiem się uczyć. Powiem wam, że przeszedłem 5 lat studiów. Kiedy odbierałem dyplom, to odbierałem go z oceną bardzo dobrą. Nie mówię tutaj po to, żeby się chwalić, jaki to ze mnie mądry gość. Ale mówię to na świadectwo o tym...
Jak Bóg błogosławił po prostu, bo to było błogosławieństwo Boże.
Tak. Jak zmienił mój nawet intelekt. Że z gościa, który non-stop musiał u nauczycieli w podstawowej szkole, w zawodowej, potem poszedłem do zawodówki, potem cudem skończyłem liceum zaoczne, ale po nawróceniu mój intelekt ruszył. Ja na studiach nauczyłem się, co to znaczy się uczyć. I nie ściągałem na egzaminach. Pracę licencjacką i magisterską napisałem sam. I wiecie, kiedy odbierałem dyplom, to ja wiedziałem, Jezu Chryste, to Twoja zasługa. W Księdze Daniela jest napisane, że Bóg błogosławił Daniela 10 razy bardziej niż jego współpracowników. On był tak ogarnięty, że był ogarnięty 10 razy bardziej. I sobie myślę, Boże, Ty po prostu bez mojej wiedzy nawet zmieniłeś mój intelekt. Ty nauczyłeś mnie wypowiadać się, że ja umiem z człowiekiem normalnie rozmawiać. Ty spowodowałeś, że już nie muszę używać wulgaryzmów co drugie słowo. I wiem, że to jest, dziękuję za to Bogu, że z gościa, który, przepraszam, który ja już nawet nie miałem jakichś marzeń, moje życie wyglądało, że obracałem się co w okolicy czterech bloków i czekałem tylko na kolejną imprezę, aby zapić ten cały smutek, który był we mnie, ale Bóg miał inny plan. Dzięki Leszkowi Korzenieckiemu zacząłem też prowadzić spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień i do tej pory to robię. I w ostatnim tygodniu mogliśmy mówić do 250 osób, z którymi też jakby mogliśmy dzielić się o Jezusie Chrystusie. I kiedy sobie dzisiaj o tym myślę, czasami sobie tak kminię to, powiem tak młodzieżowym językiem, mówię, Boże, przecież ja kiedy siedziałem w tej piwnicy, która była cała pomalowana na czarno, śmierdząca po prostu, kiedy byłem zachlany, nigdy bym nie uwierzył, że moje życie może tak się zmienić. Ale pamiętam, że kiedy byłem wierzący na początku swojej drogi, chodziłem na pola i spędzałem wiele czasu z Bogiem. Czasami była zima i było minus 20 i szedłem sobie nad rzekę, były pola, wiał wiatr. Powiem wam, że stałem na modlitwie, spędzałem czas z Bogiem, bo łzy zamarzały mi na policzkach, bo doświadczałem obecności Bożej. Nie wiem, jak to było, ale nie było mi zimno. I Bóg leczył moje serce. Bóg leczył moje serce, leczył zranienia w moim sercu przez czas, gdzie byłem sam, gdzie chodziłem wiele kilometrów. I Bóg mi mówił wiele rzeczy, zmieniał mnie. Czasami tutaj słyszę takie hasła, z którymi się nie zgadzam, poruszę, że mówi się, że nie można za dużo mówić o tym, co kiedyś było, że trzeba się dzielić tymi świadectwami, które mamy teraz. Za bardzo w to nie wierzę. Bo powiem wam, że na przykład cały czas dla mnie jest żywe to, kiedy 10 lat temu zakochałem się w mojej żonie. Kiedy sobie to przypominam, to coś to we mnie powoduje dzisiaj, w mojej teraźniejszości. Pomimo, że było to 10 lat temu. Do dzisiaj pamiętam to, jak Bóg, któregoś razu poszliśmy ze znajomymi na modlitwę, modliliśmy się i słyszałem świadectwo, że ktoś opowiedział, że Bóg im tęczę zrobił. Modliłem się, mówię, Panie Jezu, ja też bym chciał. I pamiętam, skończyliśmy modlitwę, wychodzimy, wiecie, teren, to była wiosna, wielka taka płaszczyzna, skończyliśmy modlitwę, wychodzimy, nie było deszczu, nie było pogody zapowiadającej tęczę. Nagle pojawia się wielka, ogromna tęcza kolorowa i nad nią druga. I kiedy jesteś w tej świadomości, że przed chwilą powiedziałaś, Panie Jezu, ja też bym chciał. I wychodzisz i widzisz coś takiego, to nie myślisz, to przypadek. Ale wiesz, Boże, Ty jesteś prawdziwy, Ty jesteś realny. I pomimo to, że było to wiele lat temu, ale jak to wspominam dzisiaj, to nie jest to dla mnie stare świadectwo. To jest dla mnie życie, które Jezus mówi, Synu, jestem w Twoim życiu. Ja Ciebie kocham. Ja Ciebie nie opuszczę. Jesteś dla mnie bliski. I dzisiaj moim świadectwem jest to, że Bóg mówi, Synu, to, co doświadczyłeś, jest więcej. Jeszcze nie poznałeś. Moje życie jest jak potężny skarb. Odkrywaj go. Bądź ze mną. Inwestuj swoje życie. Zrób tak, aby ja był dla Ciebie celem. Bóg wzywa tą wspólnotę, która się kształtuje. Dzisiaj może jesteśmy jak ziarnko. Wiele rzeczy jest niepoukładanych. Ale kiedy Jezus Chrystus, Syn Boży, będzie najbardziej umiłowany przez nas, to Giżycko będzie wierzące. To Giżycko będzie śpiewać to, co Serafinowie w 6 rozdziale Księgi Izajasza. Święty, święty, święty jest Pan zastępów i pełna jest cała ziemia Jego chwały. To, co dzieje się z osobami, które kochają Jezusa, tak wczoraj jeszcze przypomniało mi się z notatek, przyszła taka myśl, kiedy Jezus wysłał swoich uczniów, żeby przygotowali mu wieczerzę, to powiedział, pójdźcie i przygotujcie mi wieczerzę i spotkacie człowieka, który niesie dzban. I uczniowie poszli przygotować Jezusowi wieczerzę, spotkali tego człowieka i ten człowiek zaprowadził ich do miejsca, gdzie wszystko było przygotowane. Kiedy tak badam życie różnych ludzi, którzy swoje życie oddali Chrystusowi, to widzę, że dzieje się coś takiego, że kiedy idą za Jezusem, to Jezus pozwala im spotkać w różnej postaci właśnie takiego człowieka niosącego dzban. Że często trafiają do osób, gdzie drzwi są otwierane, gdzie rzeczy są bardzo konkretnie przygotowane i wierzę, że tak jest z każdym, kto kocha Jezusa całym sercem, nie ma innych bogów, że Bóg daje mu takiego człowieka. Nie zawsze jest to człowiek, tak? Mówię teraz trochę w cudzysłowiu. Są to czasami różne okoliczności, które Bóg powoduje, ale Bóg stawia nam takich ludzi, którzy niosą dzban i otwiera drzwi do swojej woli. Tak jak dla brata Andrew, gdzie jego bardzo wielką i potężną służbę zaczął od tego, że jego oczy trafiły na jakiś werset z czasopisma. Ciekawe są Boże plany, co? Że werset z jakiegoś czasopisma o festiwalu zapoczątkował coś tak potężnego, że to jest szok. My byśmy mieli jakiś pewnie inny plan, ale ktoś kiedyś użył takiego przykładu, że nasze życie z Bogiem jest jak taka utkana chusteczka, że kiedy my na nią patrzymy z jednej strony, to widzimy tylko dziwny splot nitek i nie jest to nic ładnego, ale kiedy odwracamy to na drugą stronę, to dopiero widzimy w tym sens, że są to piękne wzory. Podsumowując, wierzmy w to, pomimo że diabeł nam mówi, żyjesz już z Bogiem, tyle fajnych rzeczy doświadczyłeś, zostaw już to. Chodź sobie spokojnie do kościółka. Gdzie tam będziesz wierzył, że jest coś więcej? Spokojnie, usiądź, posiedź. Nie wnikaj za bardzo. Diabeł chce nam to wtłoczyć. Ale wierzę, że Bóg dzisiaj do naszej całej wspólnoty, do każdego serca chce powiedzieć, synu, córko, jest więcej w życiu ze mną. Ale to, jak będziesz rozgrywał swoje życie, to jest twoja kwestia. Ja cię zachęcam, jest więcej. Przychodź do mnie, spędzaj ze mną czas. Nie ma ograniczeń. Na koniec przeczytam fragment z listu do Hebrajczyków, 12:1-3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę i usiadłszy na prawicę tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeń. Ten fragment też mi poddał wczoraj Bóg, wierzę. I tu jest napisane Jezus, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. I wiem, że czasami, kiedy człowiek wierzy w Jezusa już długo, to wchodzi w taki czasami schemat, w taką rutynę, że ta wiara w nim umiera. Jeśli czujesz, że wiara w Jezusa w tobie umiera, to Jezus tutaj mówi, to list do Hebrajczyków mówi, Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary. Jeżeli wiara w tobie umiera, to przyjdź do tego, który jest sprawcą wiary. To wyznacz sobie czas, zamknij się z Bogiem w swoim pokoju, na polu i spędź z tym, który wzbudza wiarę, czas. I on wzbudzi w tobie wiarę. W tej historii, o której Jezus powiedział, że mamy spędzać czas w komorze, jest napisane, a Ojciec, który jest w ukryciu, odda tobie. Powiem wam, że często, kiedy modlę się, nie odczuwam Bożej obecności. Czasami, kiedy modlę się, to czuję, jakbym modlił się w pustkę, ale wiem, co Biblia mówi, Ojciec, który jest w ukryciu. I czasami tak jest, że modlisz się i nie czujesz Boga, ale On jest i widzi. Jest napisane, Ojciec, który jest w ukryciu, patrzy i odda tobie. Nie ma takiej opcji, że kiedy będziemy poddawać serce Jezusowi, to umknie Jego oczu. On wzbudzi wiarę i On dokończy naszą wiarę. Ale zadbajmy o to, by motywacją naszego serca był Jezus. Była miłość do Niego, było kochanie Pana Jezusa, bo to jest największa wartość. I wszystko z tego wypływa. Amen. Amen.